Pan Bogu.
Ja wiem, że gdybym tu jeszcze mieszkał jeden tydzień, to na następny tydzień by tu już kwiatki były. Z powrotem by postawili. Już tak długo tutaj nie stałem. Chodzi mi o to, że już długo nie głosiłem sam. Jedynie już nie wiem, gdzie tu sobie co położyć. Przyzwyczaiłem się, że tu leży Fil. Tu leży Fila, wszystkie rzeczy, a tu moje. Fil już jest daleko. Dzisiaj Fil usługuje w Anglii. Prawdopodobnie gdzieś koło Manchesteru. Dzisiaj ma nabożeństwo. A my dzisiaj jesteśmy tutaj. Tak słyszałem, jak dzisiaj Tomek po raz kolejny mówił, czy jesteśmy gotowi. I myślę sobie, że Kościół to jest taki właśnie budzik dla ludzi. Niektórzy mogą pomyśleć, co oni ciągle pytają, czy gotowi. No już tamtą niedzielę byłem gotowy. Ja wiem jedno i wy też to wiecie, Słowo Boże nas tego naucza. Że jesteśmy zbawieni, amen? Ale ciągle się jeszcze zbawiamy, amen? Dzisiaj jesteś zbawiony, jutro możesz nie być zbawiony. Niektórzy mówią, że zbawienia się nie traci. Jeżeli by zbawienia się nie traciło, to starczyłoby być na jednym nabożeństwie w życiu, przyjąć je, a potem już dalej żyć tak, jak się chce, skoro się nie traci. Także Kościół jest takim budzikiem, który prawdziwie wzywa ludzi do tego, aby się przebudzili, aby nie spali, aby byli gotowi, aby czuwali. I Kościół ma spełniać taką rolę bez względu na to, czy się to nam podoba, czy nie. Mi się też rano nie podoba, jak mój budzik dzwoni. Ale uwierzcie, ja go sam kupiłem. Nikt mi go nie przyniósł na złość. Ja go kupiłem sam, choć mi się nie podoba, jak on rano dzwoni. Wolałbym, żeby przyjemniej to robił, tak żebym się nie budził. I tak jest z Kościołem. Napełniamy go, przychodzimy do niego, czasami ofiarujemy dla niego swoje rzeczy, pieniądze, zdrowie, życie, cokolwiek mamy. I ten sam Kościół, którego wkładamy swoje możliwości, działa na nas jak budzik. Nie zawsze nam się podoba to jak. Ale zgodnie z tym, jak mówił ostatnio brat Phil o przycinaniu. Nie zawsze przycinanie jest przyjemne, ale zawsze jest pożyteczne. Chwała naszemu Panu. Śpiewaliśmy taką pieśń, która, no wiecie, dla mnie to jest niesamowite. Kiedy śpiewaliśmy, niech królestwo Twe we mnie ziści się. Czy my wiemy w ogóle, co my mówimy? Żeby królestwo Boże w nas się ziściło. Ja znam paru ludzi, których ono się ziściło i do dziś przeszli na karty encyklopedii, a co najmniej wielu książek chrześcijańskich. Nieraz tu ich nazwiska padają. Kiedy ziściło się Królestwo Boże w życiu Wigerslota, to kiedy przyjeżdżał do miasta, to 3 ulice dalej ludzie na kolanach na ulicę wychodzili, jak czytaliście jego życiorys. Taka obecność Boża była z tym człowiekiem. Ziściło się Królestwo Boże. A oto tutaj dzisiaj mamy parę sióstr i paru braci, którzy to samo pragnienie wyrażają i mówimy, Panie, niech dzisiaj się ziści we mnie Królestwo Twoje. I ja tutaj stoję i modlę się, niech królestwo Twe we mnie ziści się. I myślę sobie, czy to samo bym powtórzył gdzie indziej. Powtórzyłbyś to przed Twoją klasą? Albo przed Twoją załogą w pracy? Niech królestwo Twe we mnie ziści się. Ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą. A ubogim jest zwiastowana dobra nowina, mówił Jezus, kiedy się zjeżdżało Królestwo Boże. Pamiętam, mieszkałem w Bielsku Białej blisko Zapory w Wapiennicy. To było ujęcie wody pitnej dla całego miasta. Wiecie, nigdzie chyba żadne miejsce nie jest tak szerzone jak ujęcie wody pitnej dla miasta. Szczególnie takiej jak ta, która też była sprzedawana w butelkach do picia dla ludzi. Bardzo czysta woda. Tam był podwójny płot z ostrzeżeniami, że nie wolno wchodzić. Tak bardzo strzegli czystości tego, czym ludzie się mieli napełniać. A Jezus powiedział, z was płyną rzeki wody żywe. Jesteście ujęciem wody, z której mogą ludzie pić, aby nigdy więcej nie pragnąć. Strzeżcie więc siebie. Innymi słowy, nie dawajcie przystępu diabłu. Niech żadna nieczystość i żaden grzech nie ma miejsca w waszym życiu, bo wtedy woda już nie będzie wodą pitną. Amen. wtedy woda będzie wodą trującą, wodą brudną, wodą, której nie będzie dało się pić, z której nie będzie mogło powstawać życie. I dlatego Kościół jest tym ujęciem wody żywej dla Boga. Każdy z was jest naczyniem Bożym. Jezus zawsze przerównywał nas do naczyń. My jesteśmy świątynią, jesteśmy naczyniami. Jezus nawet faryzeuszom mówił, że są niczym naczynia, które z zewnątrz są wypolerowane, wyczyszczone, w środku są brudne. I te naczynia mają być, przelewać się wodą, która będzie wodą żywą. Wodą, którą będzie można pić. Służenie Bogu to nie jest łatwa rzecz. O tym, że służyć Bogu nie jest łatwo, przekonują się ludzie wtedy, kiedy ucichną fanfary konferencji. Zagraniczni kaznodzieje wyjadą do domu. Kiedy w domu wam powiedzą, że tak w ogóle to nie wiadomo, kim wy jesteście. Albo kiedy przyjdzie choroba. Ja nie wiem, ile chorób przyszedłem w ostatnim tygodniu, ale chyba odrobiłem całych parę lat, kiedy nie chorowałem. Już sam nie wiem, co mi było. I wtedy się okazuje, że chrześcijaństwo nie jest łatwe, że nie wszystko jest zrozumiałe i że nie zawsze potrafimy wytłumaczyć sobie to wszystko. A ciągle musimy być wierni Bogu i ciągle musimy być wierni Jego przykazaniu. Amen. I ja wam powiem, cieszę się, że Bóg dla nas stworzył taką oazę, jaką jest dla nas nasz zbór, prawda? Bez tego zboru byśmy nie przetrwali. Bez tego wsparcia, bez tych modlitw, bez tych spotkań, żaden z nas by nie przetrwał. Po paru latach każdy z nas by zapomniał, kim jesteś. Po prześladowaniach w domu, po prześladowaniach w życiu, po tym, kiedy przejdziesz czasem przez ogień, przez grzech, różne upadki, wracasz tu i to jest to miejsce, gdzie można wyczyścić się, gdzie można pozbierać się z powrotem, gdzie można wymodlić, aby znowu było normalnie. Ja chciałbym dzisiaj usługiwać Słowem Bożym z Księgi Daniela. Otwórzcie Księgę Daniela. Otwórzmy ją może na... Otwórzmy Księgę Daniela na 5 rozdziale, to jest 951 strona. I będziemy czytać 5 rozdział od 1 wersetu do 30. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec, Nebukadnezer, zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie. A król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka. Do sali biesiadnej odezwawszy się, królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki. Niech się nie tworzą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w swoim królestwie, na którym spoczywa Duch Święty w Bogu. W dniach Twojego Ojca znajdowano u Niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebuchadnezar, Twój Ojciec ustanowił Go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezmą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że Duch Bogu spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie. Lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu, Nebukadneserowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona, języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pyrze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. A ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni. A ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice, piliście z nich wino i wysławialiście bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zasłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany: Mene, Tekel, Uparsi. A taki jest wykład tego słowa: Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Amen.
Amen.
To było słowo Boże. Co się naprawdę wydarzyło, o czym czytaliśmy dzisiaj? Myślę, że ta historia, zgodnie z tym, co wszyscy widzimy, czytając ją, i zgodnie z tym, co znalazłem w wielu źródłach, które mówią nam o tej historii, ta historia opowiada nam o tym, że, co czytamy w innych miejscach Słowa Bożego, Bóg nie da z siebie szydzić. Że Bóg nie da z siebie szydzić. Nigdy. Nie można ignorować Boga, dlatego że Bóg nigdy nie da z siebie szydzić. I to jest to, o czym tutaj czytaliśmy dzisiaj. Lekko się mówi dzisiaj ludziom, że nie znają dnia ani godziny. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest prawda. Nie znamy dnia ani godziny. Amen? Nie znamy dnia ani godziny. Ludzie mówią, nie znamy, a tak naprawdę to wiedzą, które jest. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy Bóg powie, to jest wszystko. To jest czas, który miałeś, a teraz będzie koniec. To jest czas, który ci dałem. Niektórzy mówią, nawrócę się, kiedy będę stary. i nawet 40 nie dożyją. Inni nawrócili się jako dzieci i mając 80 lat dalej służą Bogu. Nie znasz dnia ani godziny. Babilon nie znał dnia ani godziny. Dzisiejsze moje słowo, którym się chciałem z wami podzielić, nazwałem, to jest ostatnia noc w Babilonie. Ostatnia noc w Babilonie. Ostatnia noc, kiedy Babilon szalał i myślał, że wszystko należy do nich. Babilon to było imperium, które pozornie nie było niczym zagrożone. Pozory sprawiły, że czuli się tak bezpiecznie, nie było nic, co mogłoby ich wzruszyć. Wszystkie kraje i narody podporządkowali sobie siłą i nie było nikogo, kto mógłby im narzucać swoje prawa. Jednak nadeszła kiedyś ostatnia noc dla Babilonu, tak samo jak nadejdzie kiedyś ostatnia noc dla tej cywilizacji, która jest za naszymi oknami. Kiedyś nadeszła ostatnia noc dla Rzymu, kiedyś nadeszła ostatnia noc dla Imperium Inków, Azteków, kiedyś nadeszła ostatnia noc dla Hitlera. Była też ostatnia noc dla Stalina. Zawsze nadchodzi ostatnia noc. Zawsze nadchodzi ostatni dzień. Ja pamiętam, zanim mój ojciec umarł, to robił sobie kawę, leżał w łóżku chory, planował, zawsze miał myśli, jutro, oglądał telewizor, żył spokojnie. Ale nie wiedział, że oto ostatni raz było pościelone jego łóżko. Ostatni raz pił ostatnią herbatę, pił ostatnią kawę, po raz ostatni ubrał piżamę, po raz ostatni położył się spać. On nie wiedział, że to wszystko to jest po raz ostatni. Tak też było w Babilonie. Zawsze koniec cywilizacji, jeśli już mówiłem o tym, wygląda podobnie. Kiedyś czytałem takie studium cywilizacji świata i zawsze, kiedy cywilizacja podchodziła do samego szczytu jej rozwoju, wtedy nauka, moralność, kultura były czymś, co było poważane. Wtedy ludzie, którzy zachowywali moralność, wstrzemięźliwość, byli w poważaniu. I w wypadku każdego imperium, patrząc aż przez Inków, Azteków, Rzym, kiedy imperium i jego ta linia podchodziła do samego dołu już, do upadku, władzę przejmowali homoseksualiści, nie można było wyjść na ulicę z powodu pijaństwa i rozbojów. U władzy byli ludzie, którzy nie mieli żadnej moralności. Zawsze homoseksualizm i bandytyzm poprzedzał upadek każdej cywilizacji, gdybyście to zbadali. Zawsze wtedy o tym było głośno. I zawsze koniec cywilizacji, gdyby to powiedzieć jednym słowem, zaczynał się bluźnierstwem przeciwko Bożym zasadom. Ludzie mówią czasem, Boga nie ma. I Bóg wie o tym, że ludzie mówią, że Go nie ma, dlatego, że nie ma Jego sądu od razu. Piotr i inni apostołowie, których listy czytacie w Słowie Bożym, dają nam wielokrotnie do zrozumienia, że dzień Pański nadejdzie, nie żeby Pan zwlekał, on po prostu cierpliwie czeka, bo chce, żeby wielu ludzi doszło do upamiętania. Ludzie mówią, że Boga nie ma, bo nie reaguje od razu w swoim sądzie, ale ludzie nie wiedzą, że Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził. Wyznaczył też dzień dla ciebie i dla mnie, który to dzień Bóg powie, w tym dniu cię odwołuje. To jest koniec. Ja nie wiem, gdzie jest dla mnie taki dzień. Czy to będzie w samochodzie, w łóżku, w domu, ale jest w moim życiu dzień i w twoim życiu, kiedy Pan powie, to jest koniec. Teraz pójdziesz i zobaczymy, kim jesteś. Mieliśmy ostatnio możliwość słuchać, jak Filip opowiadał o Esterze. I w życiu Estery przyszedł dzień, kiedy przyszedł do niej ten zarządca królewski, powiedział, to jest dzień, kiedy staniesz przed królem. Rok czasu był, żeby się przygotować. My mieliśmy dużo więcej. Mamy wiele lat czasu czasami, aby przygotować siebie, by stanąć przed królem, jak słyszeliśmy już. A sens tego, co mówię, nadejdzie dzień, kiedy Bóg powie, to jest ten dzień. Amen? Amen. Nadejdzie taki dzień. Jedni na niego czekają, inni boją się myśleć, że w ogóle może nadejść. Co możemy powiedzieć o królu, o którym dzisiaj czytałem? Król Belsazar był synem Nabuchodonosora, wielkiego króla Babilonu, o którym wielokrotnie czytamy w księdze Daniela. Człowieka, który, myślę, w wyjątkowy sposób, kiedy będziecie czytać księgę Daniela, przeczytajcie o królu. Przeczytajcie o tym, jak Nabuchodonosor doświadczył Bożego działania. Belsazar wychowywał się u boku króla Babilonu, u boku Nabuchodonozora. Belsazar widział Daniela wcześniej, już jako dziecko, dlatego że zgodnie ze źródłami historycznymi prawdopodobnie byli rówieśnikami z Danielem. Widział sługę Bożego Daniela, jak ten przeżywał wraz z trzema izraelskimi młodzieńcami, o których czytamy, widział trzech młodzieńców, do których przyszedł do pieca ognistego sam Jezus Chrystus i którzy przeżyli ten ogień. Widział, jak Bóg doświadczał jego ojca, gdy ten zamieniał się w zwierzę. Dzisiaj ludzie mówią, że to się nazywa Toronto Blessing i jest błogosławieństwem, ale jak ktoś się zachowuje jak zwierzę, to w Biblii to było przekleństwo. I widział, jak król zamienił się, jak jego ojciec zamienił się w zwierzę i mieszkał na łące, jadł trawę, był psychicznie chory. W księgach historycznych Babilonu nie pisze tego o tym, że on zamienił się w zwierzę, ale jest wzmianka o tym, że był taki czas w życiu króla Nabuchodonozora, że on zachorował psychicznie i był odsunięty od władzy. Tyle tylko historia nam mówi. Biblia mówi więcej, Biblia nie mówi. Belsazar był świadkiem Bożego działania. Był świadkiem Bożego działania. I myślę, że dlatego właśnie Bóg wyznaczył dzień, kiedy miał od niego zażądać efektów tego, co on widział i efektów tego, co słyszał. To tak jak ty i ja. Nie zawsze dotyczy to nas bezpośrednio, ale Bóg prowadzi nas i jesteśmy świadkami Bożego działania na innych ludziach. Bożego działania w historii kraju, Bożego działania w naszym domu. On nie był kimś, kto nigdy nie spotkał Bożego działania. Dlatego to mówię, że nie możemy myśleć, że nagle sąd Boży przyszedł na Belsazara i Bóg niesprawiedliwie go osądził, bo on nigdy nie słyszał Ewangelii. Bóg mówi, że nigdy nie przyjdzie koniec, dopóki wszyscy nie usłyszą. Amen? Kiedy mówiłem, że zawsze wszystko będzie ostatnie. Tak też kiedyś ostatni człowiek usłyszy Słowo Boże. I słyszał wielokrotnie w swoim życiu. Słyszał świadectwo swego ojca. Jeżeli czytać się w księgi o jego ojcu, o królu Nabuchodonozorze, to wtedy widzimy, że jego ojciec przeżył Boże działanie i prawdopodobnie się nawrócił. Ja myślę, że jego ojciec przeżył głębokie nawrócenie i przeżył głębokie spotkanie z Bogiem. Ale jego syn był inny. Podobnie jak dzisiejsi religijni ludzie, był nieczuły i był zbyt ważny, by myśleć o Bogu. Warto, że dodam wam tylko, że był to drugi król w Babilonii. Nie był on pierwszym królem. Belsazar nie był głównym władcą Babilonu. Dlatego, kiedy mówi Danielowi, że mu proponuje rządy, proponuje mu rządy jako trzeciemu w kraju, nie drugiemu. Nie był głównym królem, ale mimo to był zbyt ważny i czuł się zbyt wysoko postawionym człowiekiem, aby myśleć o Bogu i o tym, co Bóg przez całe życie mu pokazał. Ilu ludzi, zastanówcie się, znacie, którzy doświadczyli Bożego uzdrowienia, Bożego działania, są zbyt ważni, żeby dzisiaj służyć Bogu i żeby chodzić z Bogiem. Ale wracamy do Belsazara. Co robi nasz król, o którym czytaliśmy? Organizuje coś, co było przywilejem władzy każdego upadającego imperium. Pijatykę. Dokładnie tak samo upadał Związek Sowiecki. Władza organizowała wielkie pijatyki, na których nie było żadnych norm. Podobnie upadał Rzym. Pijaństwo było jednym z symptomów upadku cywilizacji nadchodzącego końca. Król organizuje pijatykę w Babilonie, bardzo popularną wśród wyższych sfer i rządzących. Zobaczcie, to zawsze był ten sam duch. Zawsze władze upadających krajów, zawsze władze popierające rozwiązłość propagowały wspólne pijatyki. I tak sobie postanowiłem wyobrazić, jak to tam musiało wyglądać, kiedy oni siedzieli, pili i bawili się. Na pewno nie jeden z was widział, jak wygląda wesele, kiedy niewierzący ludzie to robią. Najpierw jest kościół, Panu Bogu świeczkę, a potem diabłu ogarek, tak się to mówi chyba. Najpierw jest kościół, ale potem jest kolejna pijatyka. I na początku jeszcze wszyscy są grzeczni, panowie są jeszcze w garniturach, jeszcze mają zapięte, ładnie wszystko jest tak do ostatni guzik. Jeszcze buty mają nawet sznurówki nierozwiązane. Panie jeszcze wszystkie są ładne. Potem mija jedna, druga, trzecia godzina, wyjdźcie i przyjdźcie za 5 godzin. Jakieś buty spod stołu sterczą, ktoś tam leży, gdzieś tu ktoś na stole w szałapce. Zupełnie inaczej. Nie ma tych samych ludzi, którzy byli jeszcze parę godzin temu, którzy się witali i mówili, tak, to ja jestem tym biznesmeni, doktorowie i różni. Pijaństwo powoduje destrukcję ludzi. I dokładnie to tutaj nam Bóg pokazuje. I pośród brudnych piosenek, pośród nieczystych dowcipów i śmiechu, Babilon się bawił i nastał ostatni wieczór dla Imperium Babilońskiego. Oni nie wiedzieli, że ten dzień miał być ostatni. Wielu pijaków tego nie przewidziało, że ten dzień miał być ostatni. Ja znam przyjaciela, który jest pastorem dużego zboru. Pastoruje zbór w Magadanie. Około 200 ludzi. Były alkoholik. On opowiadał mi w Magadanie, jeśli nie wiecie, temperatury w zimie dochodzą do minus 60 stopni Celsjusza. On mówi, wracał z baru do domu, na wsi mieszkał. Mówi, kompletnie był zapity i wywrócił się, spadł w jakąś dziurę, jamę, mówi, i nie mógł już stamtąd wyjść. I tam sobie zasnął. Było mu ciepło i miło. Po 1,5 godziny obudził się. Poczuł, że nie czuje już rąk, nie czuje już nóg. Wewnątrz siebie czuje tak, jakby się połkło dużo lodu. Po prostu jego ciało zamarzało. I wtedy przyszła trzeźwość. Otrzeźwiał, alkohol już odszedł. Już nie mógł wstać, nie mógł już wołać, nie miał siły krzyczeć, ale zrozumiał, że zamarza na śmierć, że właśnie umiera. I przyszedł najstraszniejszy ból zamarzania. Każdy pijak tak umiera. Większość z nich odzyskuje świadomość, ale już jest wtedy za późno, żeby jeszcze zawołać pomoc. Potem się ich znajduje w różnych miejscach. I on mówi, wtedy się pomodlił po raz pierwszy do Boga, o którym wcześniej mu mówili. Cudem Bożym ludzie go znaleźli. I Bóg darował mu, bo to nie była ostatnia noc. Ale Bóg nie da się wyszydzić. Wielu pijaków nie przewidziało, że ostatnia noc dla nich następuje. Że to ostatni dzień. Sodoma i Gomora, o której czytamy w pierwszej księdze, bawili się doskonale. Nawet nie mieli czasu. Ja podejrzewam, że kiedy nadchodziła, że w ostatnią noc, kiedy Sodoma i Gomora się bawiła, to oni jeszcze reklamy następnych pijackich zabaw przybijali do drzwi. Oni nie wiedzieli, że to ostatni. Pamiętam, kiedy jechaliśmy z jednym z pastorów w Łodzi samochodem i wyjechał nam pod samochód pijany człowiek na rowerze. Pamiętam, ten rower się wrócił, zatoczył się i ten człowiek razem z tym rowerem parę razy przed naszym samochodem przeleciał. Myśmy go nie zdążyli uderzyć, on się sam wywrócił. Ledwo żeśmy zdążyli zahamować, mało brakowało, byśmy na niego wpadli samochodem. Wiecie, nigdy nie zapomnę twarzy pijaka. Twarzy tych nieprzytomnych, szeroko okrągłych, otwartych oczu, tej czerwonej twarzy, tych włosów na wszystkie strony, starych, siwych włosów, tego nieszczęśnika, który gdzieś prawdopodobnie miał dom i być może w każdej chwili mógł umrzeć. To była twarz kogoś, kto zmierza do piekła. Każdy z nich wygląda właśnie tak, jakby zmierzał do piekła. Ta historia potępia pijaństwo, które wprowadza rozwiązłość. I nigdy nie zapomniałem już tej twarzy. Bóg zawsze potępiał pijaństwo. Wiecie czemu? Bo pijaństwo znieważa zawsze Boga. Pijak zawsze znieważa Boga. Jeśli nie tym, że pije tak dużo, to tym, co robi po tym, kiedy wypije. Pijak zawsze rzuca wyzwanie Bogu. Pijak zawsze będzie mówił, że Boga nie ma. Pijak zawsze będzie mu wypominał. Pijak zawsze będzie poniewierał imię Boże. Dlatego Bóg nienawidzi pijaństwa. Bóg mówi, bądźcie pełni ducha. Nie upijajcie się winem. Zobaczcie się, Bóg daje przeciwności. Bóg mówi, nie bądźcie, nie mówi Bóg tak, bądźcie pełni ducha, a nie bądźcie ateistami. Wtedy by była przeciwność. Ateizm pełnia ducha. Bóg inną przeciwność czyni. Bóg mówi, bądźcie pełni ducha. Nie upijajcie się winem. To jest druga przeciwność bycia pełnym ducha. Dlatego, że pijaństwo zawsze rujnuje to, co czyste. I podobnie mamy w naszej historii. Kiedy już sobie popili, kiedy król był już pijany, wtedy mówi do swoich sług: przynieście mi naczynia. Nie wiem, czy wiecie, co to były za naczynia. To były naczynia, o których Biblia mówi, że były święte. To były naczynia, które były, że jeśli mogę takiego tutaj użyć słowa, świadkami największych Bożych spraw w świątyni. Ale oni sobie kazują przynieść naczynia, które były własnością samego Boga, które Bóg dał im, że mieli możliwość zagrabić w Jeruzalem, kiedy wydał Żydów w ręce Babilonu za ich nieposłuszeństwo. Tylko dlatego, że Bóg im pozwolił je mieć, tylko dlatego je mieli. I ojciec Belsazara, Nabuchodonozor, zabrał te naczynia ze świątyni zaraz po zdobyciu Jerozolimy. My wiemy, że w świątyni w Izraelu mieszkał Bóg, zanim opuścił Żydów, zanim chwała Boża odeszła na zawsze stamtąd, zanim zostali sami sobie, chociaż jeszcze ciągle wierzyli, że Bóg nie wyda Izraela w ręce wrogów. Bóg opuścił Żydów przez ich grzech. Teraz zagrabione w świątyni naczynia dostają się w ręce prostytutek, pijaków i Babilonczyków. I czytamy w 4 wersecie: pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Czy słyszycie, co oni robili? Król chciał im pokazać, jaki jest bogaty i wszechwładny. Tu mi się przypomina Boże Słowo: kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Wiemy, że bałwochwalstwo jest jedną z najbardziej znienawidzonych przez Boga rzeczy. Pośród tej pijackiej atmosfery, kiedy oni to robili, my wiemy, że dla podpitych ludzi grzech jest przyjemnością. Im więcej ludzie wypiją, tym bardziej grzech staje się im przyjemny. I wtedy zaczyna się to, co jest święte w tej historii. Kiedy oni już sobie popili, kiedy impreza się rozkręciła, złote naczynia ze świątyni były w użytku, ktoś niezaproszony przychodzi na imprezę. Niewierzący mają takie określenie, że ktoś może przyjść i zepsuć imprezę. Ktoś przychodzi, żeby zepsuć imprezę. Tak jak ktoś popsuje tą imprezę za oknami w któryś dzień. Przyszedł ktoś. To tylko sama ręka. Ale nagle się okazuje, że pijackie sprawy przestają być ważne. Milknie gwar, milkną śmiechy, głupie dowcipy, bo ktoś przyszedł. Ktoś przyszedł i wcale nie potrzebował od króla zezwolenia, żeby wejść. Przyszedł ktoś, kto postawił króla na tronie. Jeszcze większy król. Bóg zawsze psuje takie imprezy. Bóg zawsze psuje pijakom imprezy. To, co ja tam widzę, kiedy sobie wyobrażam ich rozwiązłość w pijaństwo, a nagle widzę tą rękę, to sobie wyobrażam: wy się bawicie, a to jest czas sądu. Amen? Czas sądu, bo oto Bóg wyznaczył dzień. I to jest ten dzień. Ludzie myślą, że on zawsze będzie stał za drzwiami i pukał. Tak dzisiaj ludzie myślą. Ludzie się dziś przyzwyczaili do historii. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Nie będzie wiecznie stał u drzwi i kołatał. Te historie jest to przerażające jeszcze, że kiedy on mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, to jest objawienie. To jest skierowane do zborów. On nie stoi u drzwi jakiegoś tam pałacu. On stoi u drzwi zborów. Stoi u drzwi i kołacze. Założyciel stoi u drzwi i kołacze. Kiedyś to pukanie się skończy. Ostatni zewrych jeszcze rozleka się wciąż. Grzeszniku nie zwlekaj. Rozbawcy wnet dąży. Znamy to? Amen. To pukanie się kiedyś skończy. On nie będzie wiecznie stał i pukał, nie będzie wiecznie nam świadectw przynosił, nie będzie wiecznie do nas kaznodziejów posyłał, On nie będzie wieczny i wieczny, ciągle to samo, a my ciągle przeciwko. Tacy jesteśmy, my ludzie. I pijackie towarzystwo milknie wtedy i wpada w taki pełny grozy stan ciszy. Co teraz? Oni są w złej sytuacji. Pan przyszedł. Oni są wrogami Bożymi. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to wtedy jesteś gotowy, że Pan może przyjść. Amen? Niech nawet do twojego domu przyjdzie. O, niech by ci napisał na ścianie coś. Ty byś się cieszył. Nie bój się, maleńka czutko. Upodobało się Panu dać wam królestwo. Cieszyłbyś się? Ale to była inna sprawa. Byli wrogowie Boży. I Bóg pisze słowo, które nawet nie mogli zrozumieć. Oni nie byli w nastroju do strachu. To był nastrój na dowcipy, na żarty. Ja widzę, jak czasem nas Bóg temperuje też. My też czasem nie jesteśmy w nastroju. Ja wam powiem, że w ostatnim tygodniu ja nie byłem w nastroju do choroby. A tutaj choroba przyszła. Musiałem położyć się do łóżka. Co za poniżenie dla pastora. Przecież pastorzy nie chorują, mimo że jest taka umowa, jak się podpisuje, żeby być pastorem. A ja musiałem leżeć chory. Widzicie? Oni nie byli w nastroju do strachu. Ale znowu dla mnie jest wspaniała w tej historii Boża moc. To, jak swoją obecnością Bóg zmienia świat. Bóg szybko zmienia pijacką orgię w dzień smutku i strachu. I on mówi, będzie płacz i zgrzytanie zębów. On to obiecuje znowu. I znowu ta sama atmosfera okryje ludzi. Bóg zawsze zmienia nastrój. Dawid mówi, zmieniłeś skargę moją w tanie. I rozwiązałeś mój pokutny wór, aby moja dusza Ciebie uwielbiała. Czy tu nie pisze o zmianie? Zmiana nastroju. On mówi, skarga była i pokutny wór, a on to zmienił w taniec i w uwielbianie, mówi Słowo Boże. Tak jak kiedyś zmienił Twój smutek. Nie byłeś kiedyś dzieckiem Bożym. Nie miałeś pojęcia w ogóle o Jezusie. Wiedziałeś, że jest, ale gdzieś tam był, tak samo daleko jak wszystko. I przyszedł Bóg i zmienił nastrój. Przyszedł w moje życie i zmienił nastrój. Inny nastrój, inny klimat był w moim życiu. Przyszedł Jezus i zmienił. I tutaj przyszedł Bóg i zmienił. On swoim przyjściem wszystko zmienia. Jest taka stara chrześcijańska historia, napisana przez C.S. Lewisa. Nie wszyscy może z was czytali opowieści z Narni. Tam na początku, kiedy jest przyjście króla, tam symbolem Jezusa jest lew, lew z pokolenia Judy, to wieczna zima zamienia się w wiosnę. I jest taka pieśń mojej duszy, jak ciepła wiosna, żyje mój Pan. Bóg zmienia wszystko swoim przyjściem. Kiedy Bóg przychodzi, wszystko się musi zmienić. Ale oto się pojawia w Babilonie, na tej imprezie pijackiej, pojawia się Słowo Boże. Według aramejskiego oryginału my mamy w naszych Bibliach napisane, że ręka się ukazała i pisała po ścianie. Według oryginału tam nie jest użyte słowo pisała, ale wyryła napis na ścianie. Mene, mene tekel uparsin. Nikt nie może zrozumieć, co zostało napisane. Ale ja się nie dziwię, że nikt nie może zrozumieć, co zostało napisane. Idźcie dziś do Babu i powiedzcie, albo bym tak Bóg umiłował świat. O czym ty mówisz? No przecież byłem wczoraj w kościele. Nikt nie może zrozumieć, co zostało napisane, dlatego że pijacy nie mają Bożej mądrości. To jest podobnie jak dzisiaj, to się nie zmieniło. Tak samo jest do dziś z Biblią. Potrzebny jest ktoś, mąż Boży, dla pokolenia pijaków i bałwochwalców, które mogły przyjść i wyjaśnić im Słowo Boże. I Bóg tu używa swojego sługę. I ja tak sobie czytając to słowo, uświadomiłem, czy nie zauważacie, że właśnie pijaństwo i bałwochwalstwo to są główne grzechy naszego narodu? Główne grzechy naszego narodu dokładnie takie same, jak główne grzechy Babilonu. Nie żebym bezpodstawnie nazywał to Babilon tam za oknami. Ale takie same grzechy główne, jakie oni popełniali, my mamy. I wtedy królowa matka doradza jedynego człowieka, który może rozwiązać to pytanie. Ona wie, że on chodził z Bogiem i wielu z nich pamięta, że on chodził z Bogiem. Pojawia się ktoś wtedy. Pojawia się wyjątkowy człowiek. Jeden z najbardziej ulubionych od lat przeze mnie bohaterów Biblii. Od samego początku był dla mnie najbardziej ulubionym bohaterem biblijnym. Była to pierwsza księga, którą studiowałem głęboko. I powiem wam, ten człowiek, to co zauważam, nie brał udziału w tym pijaństwie. Widzicie to? Oni go przyprowadzili. Dzisiaj ludzie mówią, że można z tym światem się bawić, cieszyć. Prawda? Mówią wam tak. Mówią, no chodź tam na nasze imprezy. Ja nie chodzę na takie imprezy. Właśnie dlatego, że tutaj znalazłem mądrość. Ja chcę tak jak Daniel, mieć dane od Pana Słowo Boże. Czy chcesz rozumieć Słowo Boże? Musisz unikać miejsc, gdzie oni się zbierają. Dzisiaj się to nie nazywa już orgie babilońskie. Dzisiaj to nazywa się śluby, studniówki, imieniny. Ostatnio dobrze brat, jeden z braci na OKD, kiedy byliśmy z Januszem, zauważył, że wśród zielonoświątkowców większość zapomniała już, że imieniny to jest grzech. I ludzie zaczynają w kościele zielonoświątkowym imieniny obchodzić. Imieniny pochodzą od nazw bóstw, którym oddawało się swoje imię. Od pogańskich rytuałów. I nie mają nic wspólnego z życiem chrześcijanina. A my o tym zapominamy i wielu z nas zaczyna imieniny robić. Nie uznajemy imienin, jeśli ktoś chce wiedzieć. Ale wracamy do Daniela. Pojawia się ktoś, kto wie, że nie da się połączyć służby Bożej z piciem alkoholu. Nie da się połączyć służby Bożej z udziałem w tym, co jest udziałem Babilonu. Dla mnie to jest straszne, że Kościół jest gotowy uczestniczyć we wszystkim dzisiaj wierzący, a to wszystko pod pretekstem, by pozyskać ludzi. A tak naprawdę nie pozyskuje ludzi, ale sam musi żywić się z tym, czym się silnie żyją. Dla Bożego naczynia niemożliwe uczestniczyć w tych samych rzeczach. Dla Bożych naczyń tam w Babilonie Bóg tego już, używamy słowa, nie wycierpiał. On tego już nie zniósł, żeby takie rzeczy się działy. I zostaje przyprowadzony Daniel. Jestem pewny, że Daniel nie był ulubionym człowiekiem w tym środowisku, do którego został przyprowadzony. On tam nie był tak lubiany, jak Janusza nie lubią na budowie. Spróbujcie się z Dworakiem napić po wykładzie. Nie da rady. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg przyzna się do jego postawy. Dzisiaj mamy takich ludzi, których nie lubi się, są niezbyt mile widziani. Dlaczego? No bo nie można z nimi tego wszystkiego robić. Tamci z tamtego kościoła, może innego, lepsi, z nimi można. Mają równowagę, wiedzą, że poniedziałek ich, a niedziela tylko Boża. Król staje przed możliwością, że albo nigdy nie będzie wiedział, co się stało, albo się dowie i dlatego proponuje Danielowi nagrody. Zauważyłem, król tutaj mu proponuje wiele, wiele rzeczy. Nie jakieś tam pieniądze drobne. On był przyzwyczajony, że duchowni tamtych czasów, za których wtedy polowali się magowie, astrologowie, różni Chaldejczycy, że duchowni tamtych czasów mieli zawsze wyciągniętą rękę po zapłatę. Najpierw daj, to ci powiem, co mówi Bóg. Ale trafił na męża Bożego tamtych czasów. Daniel pierwszą rzeczą, jaką robi, to nie wyjaśnia mu Słowo Boże, mówi, tylko królu, daj sobie, rozdaj komu innemu twoje. Nie potrzebuję twojego wynagrodzenia. Będę ci mówił, co mówi Pan, za darmo. Bo to, co mówi Pan, i tak jest dla ciebie nieatrakcyjne. To, co chcesz dać, już nie należy do ciebie, innymi słowy. Słowo Boże dociera wtedy do króla. Daniel nie chciał mieć tych darów, powiedział, że i tak są zagrabione i są niewarte tego. I wtedy król słyszy parę rzeczy. Myślę, że Belsazar uważał, że jest większy niż jego ojciec, ale taka była, to była nieprawda. Nikt już nie był tak wielki jak jego ojciec. I słyszy wtedy, że to, co ma, to otrzymał od Boga. Mówi mu Bóg, to, co masz, otrzymałeś ode mnie. Nic nie masz, czego byś ode mnie nie otrzymał. To samo mówi potem Jezus do Piłata, który myśli, że ma władzę. Piłat mu mówi, czy nie wiesz o tym, że gdybym chciał, to mogę cię wypuścić. Jezus wie, że nic nie może. Mówi, to, co masz, nie miałbyś, gdyby ci nie było dane skąd? Z góry. Z góry ci to jest dane. I to, co masz, to, co Bóg daje, to jest to, co masz. Miał to wcześniej twój ojciec, królu. Twój ojciec wcześniej rządził Babilonem. Jeśli nie wierzysz, że to, co masz, dał ci Bóg i cię z tego rozliczy, to posłuchaj, co Bóg mówi. I wyobraziłem sobie wtedy, że król Belsazar to był taki pyłek w kosmosie. I sam wszechmogący Bóg stanął z nim do sporu, bo ten sam go wyzwał, plugawiąc to, co święte. I król myślał, tak jak dzisiaj myśli świat, że jest jednym z wielu ludzi i Bóg nie widzi, co on robi, Bóg się nie upomni o swój czas. Ale Bóg dał mu czas w jego życiu, pokazując mu swoje wspaniałe działanie, wychowując go blisko siebie. Od dziecka ten król widział, kim jest Bóg. Teraz okazuje się, że musi człowiek zdać Bogu sprawę ze wszystkiego, co widział, co czynił, co się działo. I Belsazar, jak wiemy, nie uczcił Boga, ale oddał cześć bożkom. I tak mówi Pan. Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Amen. Tak powiedział Bóg. Kto tu jest królem w tej sytuacji? Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Bóg pokazuje, jaką ma władzę. Mało tego, że Bóg ma władzę. Bóg daje ci to, co masz. Bóg dał ci twój dom, dał ci twoją rodzinę. Wielu rodziców myśli, że dzieci... Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Każdy z was zda sprawę. Ja dlatego mówię, czasem rodzice sobie nie zdają sprawy, że jeśli dzieci nie zostaną przez nich sprawiedliwie traktowane, Bóg się upomni. Zdasz sprawę z twojego panowania i Bóg się upomni o wszystko, co dał, o każdą złotówkę, każdą kromkę chleba. Słowo Boże mówi więcej, z każdego słowa, amen, mówi tak Słowo Boże, z każdego słowa. On mówi, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim, nie masz nic, nie zarobiłeś nic, tylko traciłeś to, co dostałeś. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Dochodzi słowo króla. My nie mamy królestw. My nie mamy królestw, ale ja wam powiem, rozmawiałem już z niejednym zrozpaczonym ojcem. Twój dom będzie podzielony i oddany we władanie diabłu. Znam domy podzielone, dzieci nie odzywające się latami. I nie muszę wcale szukać daleko. W każdej rodzinie, nawet we własnej, można to znaleźć. Podzielone domy. Przez co? Przez to, co było wcześniej. Przez to, że nieodpowiednio było wychowanie. Ludzie nie liczyli się z tym, co dał Bóg. Od Bożego Słowa, które zostało napisane na ścianie, które zostało tam wyryte, nie ma odwołania do żadnego sądu. Król nie mógł stać i powiedzieć, odwołuje się do cesarza. Odwołuje się nie wiadomo gdzie, bo do krańców wszechświata już ten sam sędzia, który mu powiedział, Bóg policzył dni twojego panowania, doprowadził je do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Historycznie, żeby uzupełnić to, czym się dzisiaj z wami dzielę, tej samej nocy Persowie pod dowództwem Cyrusa rozbili armię Babilonu. I zaczął się kompletny rozpad Imperium Babilońskiego. Od tamtej pory już nie ma mowy w Księdze Daniela o panowaniu Babilonu. Wypełniło się też proroctwo. Nie wiem, czy pamiętacie wizję z Księgi Daniela o posągu. wypełniała się kolejna część tego proroctwa, ale o tym innym razem. Tej samej nocy Cyrus wraz z armią niszczy, w tym samym czasie, kiedy król słucha Bożego wyroku, dokonuje się sąd nad armiami Babilonu. Król jeszcze położył się spać. Nie wiem, czy w ogóle wtedy kładł się spać, ale jeszcze dla niego był wieczór, ale już miało nie być dla niego poranka. Stracił nie tylko królestwo, nie tylko Bóg policzył dni jego panowania i doprowadził je do końca. Król stracił na zawsze możliwość oglądania Królestwa Bożego. Stracił na zawsze możliwość bycia z Panem. Stracił zbawienie, innymi słowy. Dlatego, że doszedł do momentu, kiedy Bóg go osądził, kiedy nie chciał się słuchać Boga. Stanie król Belsazar na sądzie. Nie wiem, jak to tam będzie na sądzie. Aż takich szczegółów Słowo Boże nam nie podaje. Ale jeśli go tam zobaczycie, to zobaczycie go nagiego, obdartego jako nędznika. Nic z jego chwały nie będzie. A najmniejszy z tych, którzy tu byli na ziemi, będzie tam chwałę Bożą oglądał. Amen? A on tam stanie jako nędznik, znaleziony nagim i biednym przez samego Boga w centrum przepychu Babilonu. Co to dla nas oznacza, to słowo? Czemu dzisiaj chciałem, abyśmy do Księgi Daniela wszyscy poszli? Czemu chciałem tak bardzo? Miałem inne plany na dzisiaj. Ale wczoraj wieczór studiowałem to słowo i pomyślałem, warto, żebyście zaczęli czytać Księgę Daniela. Warto, żebyście zaczęli studiować plany Boże niezbadane. Co oznacza? W jaki sposób Bóg może dla nas użyć to słowo? Przede wszystkim wielu z nas, wielu ludzi, niekoniecznie wy może tu, ale wielu z nas oglądamy Boże działanie i Boże rzeczy, a nie chcemy przestać grzeszyć i służyć starym Bogom. Dzisiaj bogowie niekoniecznie są ze złota, srebra. Dzisiaj bogowie są ze szkła, plastyku, z pilotem. Dzisiaj bogowie są stereo. Dzisiaj ci bogowie mają 4 koła i nowy lakier. Dzisiaj ci bogowie inaczej troszeczkę wyglądają. Dzisiaj nikt przed blokiem nie postawi sobie słupa, który pomaluje i przezdobi perłami. Ale postawi sobie co innego. Będzie warto przez okno, czy jeszcze stoi. Ja nie mówię, że źle to jest mieć. Ale to nie jest Bogiem. Amen?
Amen.
To nie jest Bóg. A Bóg to jest ktoś, komu oddaje się cześć, poświęca się czas i pokłada w nim swoje zaufanie. Ja bym powiedział, czy żyłem kiedyś coś takiego. Bóg mnie czegoś nauczył. Po wielu miesiącach służby w Rosji wracaliśmy do Polski. Brudni, nieumyci, niewyspani i w ogóle przekroczyliśmy granicę cywilizacji i wjechaliśmy do Polski. Znowu budki z kiełbasą, znowu chleb, znowu świeża woda, znowu można było coś zjeść, znowu można było się wyspać na drodze i chodzić spokojnie po lesie, nikt nie napadnie. Znowu normalnie. I wjeżdżaliśmy do Warszawy i patrzałem tak na naszego amerykańskiego kierowcę, który prowadził 3-dniowego Mercedesa, camping. Nie wiem, czy wiecie, ile kosztuje taki samochód. 3 dni wcześniej kupił sobie campingowego Mercedesa. Amerykanin pięknie wymijał rzędy i myślę, jaki dobry kierowca. Och, jaki dobry kierowca, a samochód to już w ogóle, Mercedes to. Wiecie, ja nie wiedziałem, że ten samochód 15 minut nie będzie w Warszawie cały. Mieliśmy zderzenie z tramwajem i on wylądował w szpitalu, a ja się jeszcze parę tygodni z potłuczeń leczyłem. A byłem pewny, taki samochód, taki kierowca. Wiecie, i Bóg mi przypomniał to. Już nigdy więcej nie mówię, taki kierowca, taki samochód. Samochód wylądował na złomowisku i trzeba go było miesiącami potem klepać i już Mercedes klepany to już nie to. Tak jest. A ludzie pokładają zaufanie w innych bogach. To znaczy dla nas to słowo. Bóg Wszechmogący wielokrotnie ci pokazywał swoją łaskę. Pokazywał ci, że samochód, telewizor, sprzęt, meble, dom, to nie Bóg, tylko że On ci to dał. Amen? Bóg ci dał. Gdyby Bóg nie chciał, nie miał być. I Bóg chce teraz, abyś wywyższył Jego imię. Iluż ja znam ludzi wierzących, którzy swoim pijaństwem już znieważyli Boga. tylko dlatego, że Bóg im dał pieniądze. Dał im domy, dał im coś. Ilu znieważyło Boga bałwochwalstwem. Ja wam powiem, przyjdzie sąd Boży i ja nawet nie będę chciał widzieć, co się będzie działo wtedy. W naszym kraju, przyglądajcie się Polsce, zobaczcie się, święte rzeczy, nie ma dzisiaj już naczyń, zobaczcie, nie ma dzisiaj już kielichów różnych, tego, co było tam w Babilonie użyte, ale ciągle jeszcze chrzest, który jest nazywany świętym i ślub, który również jest nazywany świętym. Paweł pisze o ślubie, że on mówi, ja to porównuję do czegoś, co jest społecznością między oblubienicą i Jezusem. Amen? Tak mówił Paweł o ślubie. Zobaczcie, dzisiaj w Polsce chrzest i ślub są powodami do czego? Do pijaństwa. Są powodem do pijaństwa dla tych, którzy wiedzą, że są to rzeczy święte. No to jest nauka z tej historii dla nas. Dzisiaj chrzest wcale nie jest powodem, żeby oddać Bogu chwałę. Inna rzecz, że ten, który jest chrzczony, to nawet nie ma pojęcia, że jest chrzczony. I wcale nie chce być pewnie chrzczony. Ale to jest powód do pijaństwa. I nawet ani jedna osoba przeżywająca taki chrzest nie zmienia się, nie przeżywa czegoś z Bogiem. Nie doświadcza czegoś od Boga. Ja mógłbym mówić, że to złe, że to niedobre. Wtedy by mi ktoś zarzucił, potępiasz inny kościół. Ale faktem jest, że gdyby ochrzczeni w wodzie w takim wieku przez to stawali się chrześcijanami, to ten kraj byłby dziś lepszy niż Ameryka. Ani jednego złodzieja by nie było. Jasiu by sam do więzienia chodził i tam puste korytarze, głucho, echo by tylko było słychać. Ja myślę, że tam wtedy to było w sali wysiadłej. Tam, gdzie pili, bawili się, pojawiła się ręka Boża. Na koniec chcę się z wami podzielić taką moją refleksją i pytaniem. Czy widzisz dzisiaj rękę Pana nad tym światem? Ja widzę. Ja widzę znowu ręka Boża. I znowu już niedługo. Już niedługo. Ona jest dla świata. To dopiero początek. Ja myślę, że tam, kiedy się pojawiła, oni nie od razu ją zobaczyli. Ona się pojawiła i napisała już pewnie 2 albo 3 litery, zanim wszyscy zobaczyli, co się dzieje. Podobnie dzisiaj już zostały napisane 1 litery tego, że nadchodzi koniec, kiedy Bóg zważył i znalazł lepiej. Kiedy Bóg odbiera to, co daje. Dlatego, że zostało nie tak wykorzystane. I objawienie Jana i księgi, i te, które mówią o Jego przyjściu, mówią nam coś na ten sposób. One mówią nam w ten sposób, że to się pojawi nagle. Tak jak tam w Babilonie. Ludziom się będzie wydawało pokój, bezpieczeństwo i radość. Pokój, żadnych problemów. Tak nam mówi Słowo Boże. I wtedy przyjdzie. Im się wydawało radość, wesele. Król nas zaprosił. I wtedy przyszedł. Będą mówić pokój, bezpieczeństwo, mówi Słowo Boże. Wtedy się pojawi. W pierwszej Mojżeszowej czytamy o pierwszym grzechu. Kiedy był pierwszy grzech, a ja myślę, że my żyjemy, to pokolenie żyje w dniach, kiedy zostanie popełniony ostatni i się pojawi Pan. Będzie kiedyś ostatni grzech, amen? Był pierwszy, amen. Będzie i ostatni. Musi być kiedyś ostatni. Przyjdzie dzień, kiedy zamilkną wszystkie pijackie spotkania i zabawy. Kiedy Kościół zostanie zabrany, świat pogrąży się w strachu i w trwodze. Ludzie będą się bali, głośno zachowywać i bawić. Mało kto będzie mógł wyjść na ulicę. Dni będą mroczne, a my będziemy z Panem. I będziemy inne napisy oglądać. Bóg daje nam dzisiaj wybór. Jest Boża ręka. Zawsze gotowa pisać. Ty wybierzesz, co napiszę. Czy wiecie o tym? I Bóg mówi, że jest to powodem do radości. Nie radujcie się dlatego, że demony są wam posłuszne. Ale radujcie się z tego powodu, że wasze imiona są zapisane. Czy chciałbyś, by Boża ręka, twoje imię zapisane tam, prawie wszyscy dzisiaj w tej sali, tutaj to wierzący ludzie, tam jest zapisane twoje imię. Czy chciałbyś, żeby ta Boża ręka kiedyś musiała je skreślić i zapisać sąd na ścianie? Kiedy ostatni człowiek, którego Bóg ma zamiar powołać, powie tak lub nie, przyjdzie Pan. Bez względu na to, czy się naszym naukowcom to podoba, bez względu na to, co oni sobie myślą. I wtedy cisza zapanuje w barach, w domach grzeszników i zacznie się wypełniać Boży gniew. Zaczną się wylewać czasze Bożego gniewu, o którym mówi objawienie. I kiedy będą się wylewać czasze Bożego gniewu, my mamy przywilej. Przywilej, który jest dla każdego. Już wtedy będziemy z Nim. Amen?
Amen.
Wtedy możemy być już z Nim. Zobaczcie, i to jest zadanie Kościoła. Przyszliście dziś tu po to, aby znowu usłyszeć ten budzik. Znowu dzwoni ten zegar. Że czasy się przybliżają. Że kroki już słychać. Taka pieśń jest rosyjska. Słyszę kroki nadchodzącego Pana. Ja myślę, że te kroki słychać coraz bardziej. Bez przerwy, gdzie tylko się nie pojedzie, o tym ludzie mówią. Te kroki słychać. My nie mówimy tak, jak już było powiedziane. Kiedy, gdzie, o której, kto. My nie uzależniamy tego, kogo Pan weźmie, czy nie weźmie, od kartotek, książek. Ręka Boża zapisała Twoje imię w Księdze Życia, bo zdecydowałeś się, żeby Cię Jezus Chrystus reprezentował. Amen? Jeżeli zdecydowałeś się, by Jezus Chrystus Cię reprezentował, to Ty musisz reprezentować Jezusa Chrystusa tutaj. On mówi, jeśli się mnie tu powstydzisz, ja tam się powstydzę. A tam właśnie będziesz potrzebował takiej reprezentacji. Podejrzewam, że siebie nie będziemy mogli zaprezentować. No ja nie bardzo mam coś dane przed Bogiem. Jeśli ja Bogu powiem wszystkie moje dobre uczynki, wszystkie moje najlepsze cechy charakteru, wymienię wszystko dobro, jakie zrobiłem i wypomnę każde dobro, jakie każdemu z Was zrobiłem, Bóg powie, właśnie za to musiał mój syn umierać na krzyżu. Za Twoje dobro Syn Boży umierać musiał na krzyżu. Czy masz moje dobro? Moje dobro to jest łaska i miłosierdzie. Tylko tyle może Cię uratować. Łaska i miłosierdzie. Kwota jest tak duża do zapłacenia. Tylko łaska i miłosierdzie. Amen?
Amen. Amen.
A jak nie, to będzie ręka nad Tobą, ale ręka, która będzie karać. Która napisze mene, mene. Tekel upas. Zostały policzone dni Twojego życia. I któryś dzień będzie ich koniec. I Bóg, jeśli można kontynuować tą metaforę, która jest tu użyta, zważył na swojej wadze. I ktoś z biblistów napisał w książce, którą czytałem na temat księgi Daniela, wskazówka przechyliła się na naszą niekorzyść. Krew Jezusa Chrystusa przechyla wskazówkę na naszą korzyść. Amen? Inaczej nasza niekorzyść. Amen.
Chciałbym właśnie teraz wyżyć czas Bogu w modlitwie i jeśli są tutaj ci, którzy jeszcze nie są gotowi, którzy jeszcze swojego życia nie dali Jezusowi, tak było mówione, jest ciągle czas. Jeśli nie jesteś gotowy na przyjście Jezusa, wyjdź tu na środek, chcemy Ciebie się modlić. Jeśli nie wiesz, jak to uczynić, to nie musisz o Ciebie modlić. A jeśli jesteś chrześcijaninem, jest w Twoim życiu coś, co wiesz, że się Bogu nie podoba, także wyjdź. Bo to jest właśnie z Kościół dane, abyśmy o siebie się nawzajem modlili. Nie jest to wstyd żaden. Bo to właśnie dane jest Kościół, abyśmy tak sobie mówili, uświęcali się, bo nikt, tak Bóg powiedział, bez uświęcania się nie ujrzy Królestwa Bożego. Nikt. Tak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków. Jeśli masz taką potrzebę, nie wstydź się wyjść. Będziemy się Ciebie modlić. Czy już jesteś chrześcijaninem i jest w tym życiu coś, co wiesz, że tak być nie powinno, że to się Bogu nie podoba. Jeśli nigdy jeszcze swojego życia też nie dałeś Jezusowi, uczyń to teraz. Pewnie właśnie doświadczyłem to w te wakacje, że nawet człowiek się nie jest przygotowany na to, że w tej chwili umiera. Pchała żona właśnie do rodziców. To tylko właśnie łaska Boża dalej uczyniła to, że żyje. Cudne właśnie wyszliśmy z tej sytuacji tam na skrzyżowaniu, na obwodnicy bydgoskiej. Także nikt z nas właśnie nie wie, kiedy umrze, nikt z nas nie wie, kiedy Jezus przyjdzie. Także teraz zaśpiewajmy jakąś pieśń. Jeśli ktoś ma potrzeby, niech wyjdzie.